Pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest wraz z nami. Szczęść Boże, witam panie europośle.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy panie europośle. Rada do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej zajęła się we wtorek planem strategicznym dla wspólnej polityki rolnej. Na łamach naszego dziennika, dzisiejszego wydania, jest zamieszczona rozmowa z panem Wiktorem Szumlewiczem, członkiem Rady do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj jest zaznaczona między innymi taka sprawa, że oficjalnie zaznacza rozmówca naszego dziennika, chcemy ratować klimat i ziemię, ale środki do tego, które nakreśliła Bruksela, nie do końca temu służą. I tutaj przytoczone są konkretne chociażby przykłady. Mówi rozmówca, jak się ma uprawianie ziemi, ugorowanie ziemi do ochrony klimatu. Dlaczego mamy poświęcić glebę pod trociny, skoro zapotrzebowanie na żywność na świecie wzrasta? I wobec tego pojawia się pytanie, które stawia sobie pewnie wielu, wielu rolników. Jaka jest polityka rolna Unii Europejskiej? Czy polityka Komisji Europejskiej względem rolnictwa nie jest przypadkiem pod ogromnym wpływem różnego rodzaju ideologii pseudo ekologicznych?
Proszę ojca, więc no ja przede wszystkim chciałbym uspokoić polskich rolników. Rzeczywiście w tej chwili zaczęliśmy tak zwany okres przejściowy, to jest najbliższe 2 lata. Nic się we wspólnej polityce rolnej nie zmieni. Natomiast ten okres ma właśnie służyć do przygotowania rolników i rolnictwa do tych zmian, które nastąpią od roku 2023. I rzeczywiście w tej we wspólnej polityce rolnej pojawiają się programy, które chcą wspierać właśnie gospodarstwa rodzinne. Otóż no, polityka rolna, nie oszukujmy się, bardzo szybko uprzemysławia się. Ona uprzemysławiała się przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej. W Polsce ten proces także zaczął się po naszym członkostwie i jest coraz bardziej intensywny, co oznacza wypadanie z produkcji coraz więcej gospodarstw rodzinnych, na których utrzymaniu powinno nam zależeć. I ta modyfikacja wspólnej polityki rolnej, bo te zmiany w polityce rolnej mają taki charakter, jest skierowana właśnie do tych gospodarstw rodzinnych. I to one uzyskają głównie wsparcie. Natomiast jeżeli chodzi o ten Zielony Ład i wnioski z tego, co się stało w wyniku pandemii COVID-u, no to one nasuwają się same. No jeżeli okazuje się, że każdy produkt żywnościowy w Unii Europejskiej, żeby trafił z pola do stołu, przebywa około 180 kilometrów, to oznacza, że no po prostu w tym uprzemysłowieniu produkcji poszliśmy za daleko. I teraz chodzi o to, aby uruchomić właśnie lokalną wytwórczość, lokalne przetwórstwo i możliwie maksymalnie skrócić drogę produktu żywnościowego od właśnie pola do konsumenta. Na tym te zmiany będą polegały i one nie będą rewolucyjne, będą to zmiany ewolucyjne. Co więcej, Unia Europejska chce przekonywać rolników do takiego sposobu produkcji i roślinnej, i zwierzęcej i chce za to dodatkowo płacić. Wszystkie te właśnie tak zwane ekoprogramy, między innymi właśnie polegające na poprawie dobrostanu zwierząt, one będą oznaczały dodatkowe płatności. To, co przez ostatnie lata rolnikom takim niedużym się nie opłacało, bo bardzo często rezygnowali na przykład z produkcji zwierzęcej, no bo wypierała ich z rynku produkcja przemysłowa, to teraz zacznie się im opłacać. Nawet hodowla 2-3 krów właśnie ze względu na to, że one będą utrzymywane w dobrostanie, a produkcja mleka będzie służyła lokalnemu przetwórstwu, za to rolnik będzie dostawał dodatkowe i to całkiem spore pieniądze, że będzie mu się opłacało to robić. Właśnie na tym polegają te zmiany. Ale także chciałbym uspokoić tych rolników, którzy pracują, że tak się wyrażę, na skalę przemysłową, którzy mają rzeczywiście już duże gospodarstwa, mocno zmechanizowane i funkcjonują tak naprawdę jak przedsiębiorstwa. ta produkcja także nie będzie ograniczona, tyle tylko, że strumień zasilający chociażby modernizację tego rodzaju gospodarstw, no po prostu będzie mniejszy. Zdecydowana większość pieniędzy ze wspólnej polityki rolnej trafi do gospodarstw rodzinnych i akurat w Polsce to powinno być przyjmowane wręcz z entuzjazmem, bo tych gospodarstw mamy ciągle dużo, około 1 400 000. Z tego, no powiedzmy, gdzieś w granicach 200-300 tysięcy to są te gospodarstwa no, o charakterze przemysłowym, a te pozostałe mają charakter gospodarstw rodzinnych i jeżeli rzeczywiście rolnicy będą zainteresowani tymi modyfikacjami sposobu wytwarzania, to moim zdaniem tylko na tym procesie mogą zyskać. Więc mówiąc szczerze, troszeczkę się dziwię przedstawicielom chociażby izb rolnych, czy ludziom zajmującym się w Polsce rolnictwem, że próbują polskich rolników straszyć tymi zmianami. One będą naprawdę dla gospodarstw rodzinnych, będą zmianami bardzo korzystnymi, tym także w tym wymiarze finansowym.
Pandemia koronawirusa spowodowała poważny kryzys gospodarczy, a w konsekwencji społeczny na świecie, również w Europie, czego wyrazem jest głęboki spadek PKB, gwałtowny wzrost bezrobocia. Spoglądając na poszczególne kraje, to widzimy, że gdzieniegdzie w krajach Unii Europejskiej to spadek dwucyfrowy. Unijną odpowiedzią na tą sytuację jest między innymi fundusz odbudowy, a także idąca w biliony euro pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom przez wszystkie kraje członkowskie. I teraz spoglądając na tą rzeczywistość, w której się znajdujemy, zdaniem pana, kiedy powrócimy do tej sytuacji, którą mieliśmy przed koronawirusem i również tutaj widzimy pewnego rodzaju, obserwujemy pewnego rodzaju niepokój chociażby przedsiębiorców. W przyszłym tygodniu rząd ma przedstawić szczegóły na temat funkcjonowania niektórych branż. Od 1 lutego premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że niewykluczone są pewne zmiany w reżimie sanitarnym. Jednak ten przedłużający się lockdown sprawia, że wiele firm stoi na skraju bankructwa. Pomimo zakazu niektórzy przedsiębiorcy otworzyli swoje biznesy. Pomimo zakazu swojej firmy otwierają też przedsiębiorcy w innych krajach. We Włoszech otwarto ponad 50 tysięcy podmiotów gospodarczych. Jak tutaj zbilansować tę sytuację, w której się obecnie znajdujemy?
Proszę ojca, no jeżeli chodzi o tę sprawę, no to tutaj Polska stara się iść taką ścieżką właśnie pomiędzy ochroną życia i zdrowia ludzi. I temu służą te ograniczone lockdowny, a więc ograniczenia działalności gospodarczej w niektórych dziedzinach, a także no, uruchomiony proces szczepień, bo tylko w ten sposób możemy uzyskać odporność. No i z drugiej strony to jest po prostu wsparcie finansowe tych branż, które najmocniej zostały dotknięte przez ten kryzys. Chcę powiedzieć, że jeżeli popatrzymy na Polskę z punktu widzenia, właśnie wracam z Brukseli, z takiej między innymi debaty poświęconej tej problematyce, to Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej, można powiedzieć, wygląda rewelacyjnie. Ja wiem, że no, bardzo często w takich sytuacjach posługujemy się statystykami i te statystyki no, bazują na wielkościach średnich. One bardzo często nie odzwierciedlają sytuacji no właśnie jakiegoś tam przedsiębiorstwa, które miał powiedzmy kilkanaście miejsc noclegowych i z tego gdzieś tam w jakimś pensjonacie w górach i z tego względu, że no, obowiązuje zamknięcie stoków, zakaz ich używania i tak dalej. Nie ma w tym okresie zimowym gości, w związku z tym ma zerowe przychody. I jakby opisywanie, że w Polsce jest nieźle, może go tego człowieka tylko denerwować, to chcę powiedzieć, że tego rodzaju przedsiębiorcy naprawdę bardzo szybko uzyskują pomoc finansową. Ruszyła dla tego sektora właśnie unieruchomionego teraz w ramach tej drugiej fali lockdownu, ruszyła pomoc finansowa. To jest kwota około 20 miliardów złotych na poprawę płynności. Z tego, co się orientuje, Polski Fundusz Rozwoju błyskawicznie, bez udziału człowieka, wnioski są składane za pomocą aplikacji bankowych, w których ci przedsiębiorcy mają rachunki i w przeciągu 48 godzin dostają środki finansowe. Ta pomoc najprawdopodobniej, jeżeli utrzymają zatrudnienie, będzie w całości umarzana. To jest w przypadku spadku przychodów o 30%, to jest 17 tysięcy na zatrudnionego. W przypadku spadku przychodów o ponad 60% to jest 36 tysięcy na zatrudnionego, więc to są naprawdę spore pieniądze. Więc w naszym kraju jest zupełnie inaczej niż w wielu krajach Europy Zachodniej, na przykład w Hiszpanii czy często we Włoszech, takiej pomocy nie ma. W Polsce przedsiębiorcy uzyskują pomoc właśnie tą płynnościową, ale także pomoc za pośrednictwem takich funduszy jak Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, tam są te pożyczki pięciotysięczne, także umorzenia składek ZUS-owskich, to z kolei fundusze zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. No dość powiedzieć, że te dwie fale koronawirusa i właśnie ograniczenie działalności gospodarczej, ta wiosenna i teraz ta późnojesienna i zimowa, one oznaczają, że do przedsiębiorców różnego rodzaju, tych właśnie mikrofirm, małych, średnich przedsiębiorstw, a i także dużych, zostało już skierowane ponad 180 miliardów, jeszcze raz podkreślę, złotych, teraz te dodatkowe 20, a więc ponad 200 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten kryzys z lat 2008-2009, taki głęboki kryzys finansowy, wtedy rządzili nasi poprzednicy z Platformy i PSL-u, wtedy pomoc dla przedsiębiorstw sumarycznie wyniosła 9 miliardów złotych. Teraz ta pomoc jest więc ponad 20-krotnie większa. Proszę mnie dobrze zrozumieć. To oczywiście nie oznacza, że państwo wyrówna 100% strat, jakie przedsiębiorca poniósł. Nie ulega wątpliwości, że to będzie tylko część tych strat. Ale naprawdę polskie państwo stara się o to, żeby przedsiębiorcy nie likwidowali tych biznesów, żeby mogli przetrwać, a właśnie ten proces lockdownów i jednocześnie przyspieszana szczepień ma doprowadzić do tej odporności stadnej i tym samym możliwości otwarcia tych biznesów już w pełni. Więc idziemy bardzo rozsądną drogą. Rozumiem, że to wszystko wywołuje emocje konkretnych osób, ale naprawdę na tle Unii Europejskiej prezentujemy się bardzo, ale to bardzo dobrze i bardzo odpowiedzialnie. I mam nadzieję, że Polska wyjdzie z tej pandemii po prostu obronną ręką, w tym także polscy przedsiębiorcy.
Panie Europośle, jeśli możemy jeszcze jedna kwestia. Z jednej strony dobrze się stało, że Komisja Europejska wydaje szybko zgody na kolejne pakiety pomocy publicznej w poszczególnych krajach. Z drugiej jednak niepokoi zgoda na bardzo zróżnicowane jej poziomy. Pomoc niemiecka stanowi ponad 50% całej Unii Europejskiej. Czy akceptowanie przez Komisję Europejską tak dużego zróżnicowania pomocy publicznej, czy nie grozi pewnego rodzaju perturbacjami, chociażby na wspólnym rynku i stawia przedsiębiorstwa z mniej zamożnych krajów w jeszcze trudniejszej sytuacji niż była do tej pory?
To prawda. Właśnie podnosiłem tę kwestię w debacie z komisarzem Schmidtem, zajmującym się właśnie między innymi sytuacją przedsiębiorstw i rynkiem pracy. Ta debata odbyła się w Parlamencie Europejskim wczoraj. Zwracałem na to uwagę. Rzadko kto zwraca na to uwagę, bo rzeczywiście pomoc publiczna w Unii Europejskiej jest limitowana, bo skoro mamy wspólny rynek i na tym wspólnym rynku konkurują firmy, no to pomoc publiczna, gdyby ona była, że tak się wyrażę, niejawna, no to zmieniałaby pozycję konkurencyjną poszczególnych przedsiębiorstw. Dlatego pomoc publiczna w całej Unii Europejskiej musi być jawna i jej poziom jest kontrolowany przez Komisję Europejską. Bardzo ostrożnie Komisja do tej pory przed pandemią godziła się na tę pomoc publiczną w wyjątkowych wypadkach. Z reguły to się wiązało z ograniczeniami produkcyjnymi, zatrudnienia w firmach, które o tę pomoc się ubiegało. Kiedyś właśnie takim procedurom został poddany lot. Kiedyś jeszcze Stocznia Gdańska, która nie była w stanie zwrócić tej pomocy publicznej i w zasadzie Komisja Europejska zmusiła do ogłoszenia upadłości tego przedsiębiorstwa. Teraz już tak nie jest. Ze względu na pandemię Komisja Komisja Europejska jest pod tym względem hojniejsza, ale ma ojciec rację. No musimy zwracać uwagę na to, że na ogromną pomoc publiczną jest stać na przykład zamożne kraje takie jak Niemcy dla swoich przedsiębiorstw, a na ograniczoną pomoc publiczną, choć dużą w stosunku do naszych możliwości, na przykład Polskę. Jeżeli powiedzmy Niemcy wspierają swój jakiś zakład, przedsiębiorstwo, choćby produkujące jakieś rzeczy z drewna, więc na przykład przedsiębiorstwo meblowe, jakimiś olbrzymimi sumami. My wspieramy swoje przedsiębiorstwo z tej branży, ale znacznie mniejszymi sumami. No to, a produkty obydwu tych przedsiębiorstw znajdą się na tym samym wspólnym europejskim rynku. I wtedy ta firma niemiecka będzie miała przewagi konkurencyjne. Więc ja apelowałem do komisarza Schmidta, że ja rozumiem, że komisja jest trochę pod ścianą i zgadza się na te pakiety pomocy publicznej, no bo wszędzie są kłopoty, skoro są zakazy działalności czy ograniczenia działalności gospodarczej, to jakoś przedsiębiorcom trzeba rekompensować przynajmniej część tych strat, no ale nie może być tak, że komisja przymyka oczy, że gdzieś to są miliardy, a nawet setki miliardów euro, a gdzieś pojedyncze miliardy, no bo na wspólnym rynku te, które otrzymują mniejszą pomoc publiczną, po prostu zwyczajnie nie dadzą sobie rady. Mam nadzieję, że już niejako za chwilę ta sprawa będzie rzeczywiście przedmiotem głębszego zastanowienia, bo wiele krajów, nie tylko te z Europy Środkowo-Wschodniej, zgłaszają ten problem. Tak. No na wielką pomoc publiczną nie mogą sobie pozwolić Grecy, choć są krajem Europy Zachodniej, czy Hiszpania, a nawet Włosi. Więc oni także zgłaszają, że to jest problem, że Niemcy zaczynają właśnie między innymi także przez tę pomoc publiczną dominować na europejskim rynku i to jest w dłuższym okresie nie do utrzymania.
Panie Europośle, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja.
Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja i ojca. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem.